Dziękuję za zaproszenie i zawsze miło jest być wśród Was. Pozdrawiam serdecznie oczywiście z pierwszego zboru z Gdańska wszystkich Was. Przeczytam fragment z Księgi Joba, z 42 rozdziału. Joba, 42 rozdział, jest to ostatni rozdział tej księgi. Od 1 do 6 wersetu. Wtedy Job odpowiedział Panu mówiąc: wiem, że Ty możesz wszystko i że żaden Twój zamysł nie jest dla Ciebie niewykonalny. Któż jest w stanie zaciemnić Twój zamysł nierozsądną mową? Ależ to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem. Słuchaj, proszę, ja chcę mówić, będę Cię pytał, a Ty racz mnie pouczyć. Tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie, lecz teraz moje oko ujrzało Cię. Przeto odwołuję moje słowa i kajam się w prochu i popiele. To jest słowo, które powiedział Job do Boga po tym, jak od 38 rozdziału Bóg zaczął przemawiać do Joba. Wiemy, jak zaczęła się ta historia, że Job, będąc najbardziej sprawiedliwym mężem i w oczach Boga uznanym za bezinteresownie służącego mu, w oczach Boga był uznany za powód do chluby tutaj na ziemi przed aniołami, przed szatanem, i Bóg pozwolił na to, żeby szatan poddał próbie tak naprawdę tą sprawiedliwość, tą bezinteresowną sprawiedliwość Joba, i Bóg zgodził się na to, żeby Job doświadczył utraty swojego majątku, utraty swoich sług, utraty swoich dzieci, a nawet utraty swojego zdrowia. Więc oprócz życia i żony, można powiedzieć, że stracił wszystko. I kiedy przechodził te próby, odwiedzili go przyjaciele, którzy jednoznacznie komentowali tą sytuację jako wynik jego grzechu. I starali się go namówić do pokuty, do wyznania grzechu, do przyznania się do winy przed Bogiem, bo przecież Bóg nie postępuje ze sprawiedliwym człowiekiem w taki sposób, że doświadcza go tak boleśnie. I wiemy, że ta dyskusja, zobaczcie, toczy się. No tutaj reakcja Joba jest w 3 rozdziale, to jak przyszli ci przyjaciele, ale do 38 rozdziału, 35 rozdziałów tej księgi poświęcona jest na dyskusję na temat tego, co Bóg co Job doświadcza, o czym on mówi i co komentują, co doradzają mu jego przyjaciele. I kiedy powiedzielibyśmy, że ani Job, ani przyjaciele tak naprawdę nie znali powodu, dla którego wszystkie te cierpienia spadły na Joba, powiedzielibyśmy, że ta gadanina była na próżno tak naprawdę. I myślę, że to bardzo jasno pokazuje, jak może być różna perspektywa Boga od perspektywy człowieka. I wiemy z Izajasza, że Bóg mówi: moje myśli to nie wasze myśli, moje drogi to nie wasze drogi, jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak Bóg po prostu jest niepojęty, nie do zrozumienia dla człowieka, nieogarnięty jego umysłem. I człowiek porywa się często na to, żeby tą Bożą drogę ulogicznić na swój rozum, na swój sposób myślenia, dopasować do swojego schematu. I czasami wychodzą takie właśnie opinie na temat Boga, czy takie wnioski na ten temat, niekoniecznie zgadzające się z prawdą o Bogu. Ostatnio spotkałem dziewczynę, która mówi, że będąc w takiej głębokiej depresji, nie będąc w stanie pracować, ale była członkiem charyzmatycznego kościoła, została zachęcona do tego, żeby pojechać na konferencję uzdrawiania z wszelkich chorób. Przyjechał człowiek, który zajmował się uzdrawianiem i przyprowadzili tą dziewczynę na tą konferencję, modlili się nad nią, żeby została uzdrowiona. I mówi, że w niesamowity sposób poczuła energię i taką wolność od tej swojej sytuacji, ale na chwilę. A potem wszystko wróciło do normy. No, złożyła reklamację. Mówi, nie zadziałało. Więc pomodlili się jeszcze raz. Znowu zadziałało, ale tylko na chwilę. Poczuła się w czasie modlitwy lepiej, jakoś silniejsza. I nawet pomyślała sobie, wow, tak jakby nie była sobą w pewnym sensie, że tak dawno nie czuła się tak dobrze i tak swobodnie. Ale za chwilę stan wrócił do poprzedniego. Więc znowu reklamacja. I no, żeby tam się modlić grupą o nią, bo ten już człowiek, który tą posługę pełnił, wyjeżdżał, więc powiedział, że na pewno ma jakiś grzech w swoim życiu niewyznany. I powód, dla którego przeżywa to cierpienie i tą depresję i ten stan, to jej wina. Musi wyznać swój grzech. No i widzimy, przyjaciele Joba mieli tą samą logikę. Więc no, nie jest to dalekie od dzisiejszego rozumienia Pana Boga. Jeżeli przechodzimy jakieś bóle, doświadczenia, cierpienia, to jak nie działa modlitwa o uzdrowienie, to znaczy, że grzech jest w człowieku i trzeba go szukać i wyznać. No i dziewczyna spędziła długie rozmyślania nad poszukiwaniem swoich grzechów. Wszystkie swoje wyznała, powtarzała się ta modlitwa o uzdrowienie, ale zdrowie nie wróciło. Więc jakby no, daleko nie trzeba szukać, żeby znaleźć takich doradców, którzy no właśnie przyczynę niepowodzeń w życiu, utraty pracy, czy jakiejś choroby, czy cierpienia upatrują w grzechu. Ale ciekawe jest to, że dziewczyna przyszła do zdrowia zupełnie w inny sposób. Ktoś jej po prostu doradził, żeby te myśli, które ma, bo miała jakieś depresyjne myśli, po prostu w kółko mętlik takich pognębiających ją, oskarżających myśli, żeby te myśli po prostu wypowiedziała Bogu, żeby przyniosła je do Boga, żeby ich nie mieliła w kółko, nie mogła spać z tego powodu, co się tam przygnębiało, żeby wyznała je Bogu i zobaczyła w świetle Bożego Słowa, czy to są prawdziwe myśli tak naprawdę, czy Bóg stoi za tymi myślami, kto stoi za tymi myślami. I zobaczyła, że wiele z tych myśli było fałszywym oskarżeniem, było przypominaniem jej jakiejś tam przeszłości, którą wyznała Bogu dawno, przyjęła Boże przebaczenie, coś tam jakby gdzieś tam szatan wykorzystywał jej jakieś słabe zdrowie, słabą sytuację do właśnie takiego pogrążania ją w tym pesymizmie. I kiedy zaczęła wyznawać Bogu to jako grzech, że obraża go w ten sposób, zobaczyła, że Chrystus jej wybaczył wszystko, jej myśli zaczęły się zmieniać i wyszła z tej depresji właśnie w taki sposób. Przynosiła myśli do Boga, rozliczała się ze swoich myśli przed Bogiem, ze swoich oskarżeń przed Bogiem, oskarżeń szatana jej przed Bogiem. Jakby wszystko zaczęła jakby w świetle Bożego Słowa konfrontować i to wyprowadziło ją z depresji. Ale podałem to jako przykład właśnie takiego często myślenia schematycznego na temat problemów, jakie przechodzimy, bo Job też miał nieprawdziwe interpretacje doświadczeń. Dlaczego miał nieprawdziwe? On co prawda nie uważał, że z powodu grzechu go to spotkało, bo wymienia tam, opowiada o tej swojej relacji z Bogiem, o relacji wobec ludzi, o swojej uczciwości w postępowaniu, o pomaganiu innym ludziom, o takiej trosce o innych, więc jakby analizuje swoje życie, nie dostrzega tam jakiejś nieprawości. Wiemy, jak bardzo troszczył się o to, żeby dzieci, które ucztowały, znalazły przebaczenie w oczach Boga za być może jakiś popełniony grzech, więc on składał ofiary za te dzieci, kiedy one świętowały czy ucztowały, bo być może obraziły w ten sposób Boga. I myślę, że taką swoją postawę miał sam wobec Boga. Kiedy zgrzeszył, myślę, że przychodził z tym do Boga, wyznawał, dbał o tą sprawiedliwość. No i taki był w oczach Boga. Najbardziej sprawiedliwy człowiek, najbardziej prawy, bogobojny, świętobliwy człowiek na ziemi. I rzeczywiście takim był. Ale to, co Job robił niewłaściwego, to jakby próba zrozumienia doświadczeń, jakie spadły na niego, w taki sposób, że uważał to za niesprawiedliwe i miał pretensje do Boga o to, że doświadcza takich rzeczy. Niesłusznie. Że mówi, że gdybym tylko stanął przed tronem Boga, zaraz wypowiedziałbym przed nim słowa swojej obrony i Bóg nie miałby wobec mnie żadnych zarzutów. I widzimy, że to myślenie Joba też jest takie, no, takie, że Bóg jest zobowiązany do jakby w pewnym sensie otaczania swoją opieką, ochroną kogoś, kto nie grzeszy przeciwko niemu, kto jest jakby uczciwy wobec Boga, że jakby posądza Boga o pewną niesprawiedliwość w obchodzeniu się z Jobem. I kiedy Pan Bóg przychodzi do Joba i mówi: przepasz swoje biodra, będę cię pytał, ty mnie poucz. I jakby mówi do Boga, mówi do Joba Bóg nie słowami, które opisują jego stan czy jego sytuację, które opisują Boga. Bóg przedstawia siebie Jobowi jako stwórcę świata. I jakby pokazuje Jobowi w ten sposób jego miejsce wobec Twórcy świata. Mówi, gdzie byłeś, kiedy zakładałem ziemię, kiedy wyznaczałem granice morzu, kiedy powołałem zorze do istnienia, kiedy gwiazdy niebieskie ustanowiłem na nieboskłonie, nazwałem każdą po imieniu, one wszystkie wykonują moje polecenia. Wichry na mój rozkaz podnoszą się z ziemi, wypełniają moją wolę. Deszcz, rosa, zwierzęta, to wszystko powstało z mojego słowa, z mojej mądrości. I mówi, Jobie, chcesz być partnerem w dyskusji ze mną, z Bogiem? I Bóg przez to pokazuje, jak niewłaściwe jest myślenie Joba, że może Bogu zarzucić cokolwiek, kiedy Bóg pokazuje mu swoją doskonałość w stworzeniu i swoją mądrość wyrażoną w stworzeniu. I mówi, Jobie, chcesz posądzić mnie o jakieś uchybienia? Chcesz zaciemnić moją istotę, mój majestat jakimiś nierozsądnymi twoimi przemyśleniami? I w ten sposób jakby Job zostaje skonfrontowany z Bogiem. Właściwie nie zostaje skonfrontowany w taki sposób, jak my byśmy tego oczekiwali, jak Job tego oczekiwał. Job mówi, będę z Bogiem walczył na argumenty. I Job miał swoje argumenty, ale Bóg nie miał takich argumentów, jak Job myślał, że będzie miał. Bóg miał zupełnie inne. Bóg jakby zupełnie z innej perspektywy się Jobowi stawia do dyspozycji. Chcesz mówić? Proszę, tylko najpierw wysłuchaj. Wysłuchaj to, kim tak naprawdę jestem. I potem Bóg I potem Job mówi, co mówi w 42 rozdziale. On wcześniej mówi, miałem gotową obronę. Miałem gotowy scenariusz spotkania z Bogiem. Byłem pewien swojego zwycięstwa. Byłem pewien, że Bóg będzie zaszachowany moją argumentacją. A nagle co Job mówi? Wiem, że ty możesz wszystko i że żaden twój zamysł nie jest dla ciebie niewykonalny. Któż jest w stanie zaciemnić twój zamysł nierozsądną mową? Ale to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem. Słuchaj, zobaczcie, co Bóg zwraca się do Joba. Mówi o swoich argumentach? Mówi tak. Słuchaj, proszę. I ja chcę mówić. Będę cię pytał, a ty racz mnie pouczyć. Zobaczmy, jak Job doszedł do przekonania, że to, co wiedział, to tak naprawdę nic nie wiedział. Właściwie, że to, co wiedział i chciał Bogu zarzucić, już było przez Joba uświadomione jako nierozumna mowa, jako nierozumne jakieś zarzuty wobec Boga czy argumenty. Mówi, co mówi? Nie mam nic do powiedzenia. Mówi, chcę, żebyś mnie pouczył. Chcę, żebyś ty do mnie mówił. Chcę, żebyś ty pokazywał mi swoją mądrość, a ja będę przez to w stanie jakby przyjąć to wszystko, co masz dla mnie. Nikt nie jest w stanie zaciemnić twoich planów. Żaden człowiek nierozsądną mową, jakimś gadaniem nie jest w stanie zamącić twoich planów, twoich zamysłów. To daj mi proszę poznać siebie, a ja wtedy będę słuchał i będę, przez to będę mądrzejszy. Przez to będę jakby bezpieczniejszy w tych cierpieniach, w tych trudach, widząc twoją wielkość, twoją mądrość, twoją chwałę, twój majestat, twoją obecność w stworzeniu. Będę przekonany o tym, że to, co przechodzę, nie jest bez znaczenia i nie jest bez pominięcia tego wszystkiego, kim ty jesteś. Ten cały ból i to cierpienie. I mówi, i zobaczmy, co mówi. Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz, kiedy moje oko ujrzało cię, tak, teraz jakby poznałem cię tak bliżej, jakby oko w oko, a wcześniej to miałem jakieś wyobrażenie o tobie. I myślę, że to jest właśnie nieporównywalne, że my w doświadczeniach możemy poznać Boga na taki sposób, na jaki nie jesteśmy w stanie poznać Go z ławki szkolnej, w cudzysłowie, będąc uczniami, a On będąc nauczycielem. I zobaczmy, że Bóg daje nam poznać siebie przez doświadczenia, przez które przechodzimy. I to przez trudne doświadczenia. Wiemy, że Abraham został nazwany ojcem wiary. Ale kiedy został powołany, miał 75 lat, Bóg go wyprowadził z Haranu, obiecał mu potomka, na którego czekał kolejne 25 lat, ale widzimy, że on uchybiał w tej wierze. Widzimy, że przestraszył się Abimelecha, tego króla, do którego się udali z powodu głodu, przestraszył się go, wiedząc, że spodoba mu się jego żona i zaczął kombinować. Mówić, to moja siostra. I widzimy, tutaj nie widzimy bohatera wiary w Abrahamie. Widzimy człowieka, który wystawia swoją żonę i się za nią chowa, tak naprawdę. Mówi, bo inaczej mnie zabiją. Zabiją mnie, żeby wziąć ciebie po prostu. I widzimy, że drugi raz postępuje w podobny sposób. I wcale nie widzimy tego Abrahama jako męża wiary w każdej sytuacji, w każdych okolicznościach, gotowego ufać Bogu wszędzie, we wszystkim, tylko widzimy go jako uczącego się tej wiary, uczącego się przez doświadczenia. Kiedy Bóg odpowiada Abrahamowi, nie bój się, ja jestem z tobą, nie bój się. Abraham się bał. I Bóg potrzebował go zapewnić o swojej obecności. I dopiero potem widzimy go jako męża wiary, który jest w stanie, nie wiem, może nastoletniego Izaaka złożyć w ofierze, jedynego swojego syna. To jest ten owoc wiary Abrahama. Nie to, co jakby na początku sobą prezentował. I widzimy, że Bóg z nami też postępuje w podobny sposób. Że powołuje nas do jakiegoś dzieła, przeprowadza nas, czy wprowadza nas w jakieś doświadczenia, po to, żeby uzdolnić nas do jakby wykonania tego dzieła, które nam powierzył, czy powierza, czy zaplanował. I że my na początku tej drogi z Bogiem wcale nie jesteśmy gotowi do takiej współpracy z Bogiem, do takiego posłuszeństwa, jakiego On oczekuje. Że uczymy się tego, uczymy się Boga przez cierpienie, przez przechodzenie trudności, przeciwności. I zobaczmy, jaki jest efekt tych słów, które Bóg powiedział do Joba. Bóg jakby nie oskarża Joba w jakimś sensie, nie wytyka mu grzechu, a jednak Job mówi, oto kajam się w prochu i popiele. Zobaczmy, to jest jakby efekt człowieka, który spotkał się z Bogiem. On dostrzega swoją grzeszność, swoją ułomność taką duchową i dostrzega potrzebę wyznania tego Bogu jako grzech. To jest też efekt właśnie spotkania się z Bogiem, poznania Boga, tak jak Job mówi, oko w oko ujrzałem Cię. Kiedy Izajasz został powoływany, to widzimy w 6 rozdziale Księgi Izajasza, tam Izajasz ogląda Bożą chwałę i nagle uświadamia sobie, że ma do czynienia z obecnością świętości, takiej czystości Bożej i mówi, biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg. Więc ta obecność Boga, taka bliskość Boga, doświadczanie Jego bliskiej obecności, taki skutek wywołuje w człowieku, że uświadamia sobie, że narzędzie jego służby, Izajasz miał być powołany do ogłaszania Bożych dzieł, że narzędzie jego służby, usta, jego usta są nieczyste. Nie są na tyle święte, żeby mogły być używane. On mówi nawet, biada mi, bo mam nieczyste wargi. Zginąłem z tego powodu. Bóg mnie powołuje do głoszenia, a ja mam grzech na ustach. I mieszkam pośród ludzi, którzy mają grzech na ustach. I on zdaje sobie sprawę z tego, że nie jest zdolny do wypełniania tego Bożego powołania. Że Bóg musi go do tego uzdolnić. No jest tam taka wizja, że jakaś postać dotyka, czy bierze węgielek z ołtarza i dotyka ust Izajasza i mówi, oczyszczone są Twoje usta, czyli jakby z tej Bożej obecności ten ogień, ten święty ogień w jakiś symboliczny sposób dotyka tych ust i czyni je czystymi, świętymi, oczyszczonymi. I myślę, że to jest właśnie kolejne doświadczanie obecności Bożej, że kiedy zbliżamy się do Boga, mamy przed sobą świętego, poczucie grzeszności wzrasta i niezdolność do bycia Jego narzędziem, bycia używanym przez Niego dla Jego chwały. Że potrzebujemy tej świętości z zewnątrz, której nam On udzieli, tego oczyszczenia z zewnątrz, od Jego ołtarza, od krwi Chrystusa, żeby być użytecznym, żeby być używanym w ogóle. I widzimy, że dalej Bóg używa Joba. Jest to potrzeba modlenia się za jego przyjaciół. W 7 wersecie czytamy, a gdy Pan wypowiedział do Joba te słowa, odezwał się Pan do Elifaza z Temanu, mój gniew zapłonął przeciwko Tobie i przeciwko dwom Twoim przyjaciołom, ponieważ nie mówiliście o mnie prawdy, jak mój sługa Job. Dlatego teraz weźcie sobie 7 byków i 7 baranów, idźcie do mojego sługi Joba i złóżcie je na ofiarę, całopalną za siebie, a Job, mój sługa, będzie się modlił za was, gdyż tylko jego modlitwy wysłucham, by nie uczynić wam czegoś złego, gdyż nie mówiliście o mnie prawdy, jak mój sługa Job. Widzimy, że Bóg dalej wyznacza Jobowi rolę pewnego sługi, sługi, który się wstawia za przyjaciołami, którzy jakby przez swoje ludzkie takie mądrości ściągnęli na siebie Boży gniew i ich sytuacja nie jest rozpoznana przez nich. Bóg dopiero im uświadamia, że zgrzeszyli, że to wymaga przebaczenia, to co mówili i że właśnie Job jest narzędziem w ręku Boga, dzięki któremu oni znajdą upodobanie w oczach Bożych. W pewnym sensie no, jest takim pośrednikiem, no trudno, za duże słowo być może, ale kimś, kogo Bóg wysłucha, jak będzie się za nimi wstawiał. Więc jakby widać pewną taką prawidłowość na innych mężach Bożych, że to poznanie Boga nie jest na początku takie pełne, takie doskonałe. Ta zdolność do służenia Bogu też nie jest taka w pełni jakby wartościowa, że Bóg nas do tego uzdania, Bóg nas do tego prowadzi, ale prowadzi nas przez poznawanie Go w doświadczeniach, w cierpieniach, zbliżanie się do Niego przez jakieś przeszkody i uświadamianie sobie swojego stanu, takiego duchowego stanu, duchowej niezdolności i potrzeby oczyszczenia przed Bogiem, a potem właśnie bycia używanym przez Boga jako narzędzie. I kiedy myślę, że wiele mamy przykładów na to, że Bóg w podobny sposób obchodził się właśnie jak z Abrahamem, czy z Mojżeszem, czy z innymi też apostołami, Piotrem, kiedy w 5 rozdziale Ewangelii Łukasza powołuje Piotra przy łódce z rybami i kiedy to jest ten moment, kiedy Piotr mówi, że po całej nocy nic nie złowili, Jezus mówi, zarzućcie po prawej stronie sieci, on wyciąga tą sieć pełną ryb i Piotr mówi, odejdź ode mnie, Panie, bo jestem grzesznym człowiekiem. A Jezus powołuje go wtedy, mówi, pójdź za mną, od tej pory będziesz łowił ludzi. Myślę, że no właśnie Bóg w taki sposób przemawia w jakiejś konkretnej sytuacji, w jakimś konkretnym problemie, przychodzi z jakimś rozwiązaniem i objawia swoją wielkość, swoją zdolność. Mówi, Piotrze, ze mną będziesz łowił ludzi, ze mną. Nagle pokazał mu, że cały ten jego trud i wysiłek, ale na taki ludzki sposób, daremny, nie przynoszący spodziewanych jakichś plonów, owoców, ale mówi, ze mną będziesz łowił ludzi. Ale co musisz zrobić? Musisz pójść za mną. Musisz doświadczyć mojej obecności, uczyć się ode mnie przez bycie ze mną. To jest droga dla każdego ucznia Jezusa, ucznia, którego Bóg powołuje. I myślę, że to jest no, pocieszenie dla nas, że Bóg ma świadomość naszej ułomności, naszej niezdolności i że problemy, przez które przechodzimy, może są właśnie okazją do objawienia Jego chwały, czy Jego wielkości, Jego mocy i też uświadamienia nam naszej słabości, może naszej niedoskonałości, naszej niezdolności. I dobrze jest, myślę, jeżeli możemy sobie to uświadomić, możemy jakby, często wiecie, my chrześcijanie, baptyści, nie przyznajemy się tak łatwo, że jesteśmy bezradni. No bo jak tutaj się przyznać przed innymi wierzącymi, wiesz, nie daję sobie rady. Nie daję sobie rady z życiem, z problemem, z doświadczeniem, z takim brakiem czy z takim brakiem. I boksujemy się z, tym problemem na swój sposób, albo gdzieś te koła w piachu w miejscu się kręcą, ale nie chcemy tego pedału z gazu, tej nogi z gazu zdjąć, bo cały czas mamy przekonanie i poczucie, że trzeba tam dusić, aż się uda wyjść z tej sytuacji. I też właśnie takie ostatnie doświadczenie, byłem na takim, dlatego o tej depresji mówiłem wcześniej, byłem na takim szkoleniu w Pomysku, które dotyczyło pomagania osobom będącym w depresji. I lekarz psychiatra uświadamiał nam, że depresja często jest nieuświadomiona przez chorego. Do tego stopnia jest nieuświadomiona przez chorego, że często nazywana jest wypaleniem zawodowym, zmęczeniem, obciążeniem, stresem, doświadczeniami, obowiązkami. I niestety ludzie nie chcą przyznać się do tego, że mają depresję, więc nie chcą przyznać się, że potrzebują pomocy. Tylko co robią? Robią wszystko, co myślą, że im pomoże, co im nie pomaga. Właśnie boksują się z tym tematem, problemem na swój sposób i krokiem prowadzącym do wyjścia z tej sytuacji jest przyznanie się do bezradności. Takie proste, ale takie trudne. Przyznać się, pastor ma się przyznać, słuchaj, wiesz co, mam dosyć. Nie mam energii do życia. Robię 10 godzin to, co mi zajmowało kiedyś 2 godziny. Znajdź takiego człowieka wierzącego, który tak powie. Jeszcze jakiegoś lidera, jakiejś służby, który powie, nie mam siły. Wiesz co, nie wiem, po prostu straciłem napęd. Wstyd się przyznać, ale moja wiara po prostu zdechła. Znajdź takiego człowieka. I potem taki pastor wypada ze służby. Dlaczego? Bo mówi, że musi coś zmienić w swoim życiu, ale zmienia nie to, co mogłoby tą zmianę jakby w taki owocny sposób spowodować. I robimy to po swojemu. Robimy to po ludzku. Dziewczyna, o której mówiłem, wcześniej próbowała wszystkiego. Zmiany pracy, wyjazdu na urlop, zmiany środowiska. Próbowała wielu innych sposobów na to, żeby wyjść z depresji i żaden z nich nie był tym, który tą depresję mógł jakby rozwiązać czy wesprzeć. Punktem wyjścia było przyznanie się, punktem takim wyjścia startowym było przyznanie się, nie jestem w stanie tego zmienić. Walczę, boksuję się miesiącami ze sobą, z problemami, z myślami, z sytuacją, z otoczeniem, ze wszystkim i nie mam po prostu siły do tego. Jak trudno jest się przyznać do tego. I myślę, że Job był przez Boga postawiony w takiej sytuacji. Postawiony przed wielkością i majestatem i nagle Job sobie uświadamia, Boże, ja tutaj po prostu miałem wszystkie te moje logiczne wywody psu na budę. To wszystko, co chciałem Tobie wygarnąć, nagle stało się jakimś balonem przekutym, pękniętym, a było tego aż tyle. Nagle Job sobie uświadomił, ja nie zmienię tej sytuacji. Ja tego nie spowoduję. Ty bądź tym, którym Ty mnie wyprowadź. Ty mnie połóż. Ty bądź moim rozwiązaniem. Przestał gadać, zaczął słuchać. I to jest bardzo trudne. Ludzie, którzy mają problemy w kościele, żeby byli gotowi przyjąć jakąś radę, często muszą być najpierw wysłuchani. Dlaczego? Bo mają przekonanie, że wiedzą, skąd te problemy są, kto jest winien tych problemów, z jakiego powodu się one wzięły i po prostu mają 3500 uzasadnień dla sytuacji, w której się znaleźli i wiedzą, że one są powodem, tylko nie są w stanie ich zmienić. Przychodzą z tymi problemami i z gotowym scenariuszem do wyjaśnienia tej sytuacji, w której się znajdują. I trzeba powiedzieć, masz igłę? Czy już nadmuchałeś cały ten balon? I tylko chyba Pan Bóg jest w stanie to tak naprawdę uświadomić i pokazać człowiekowi, że przestań gadać, zacznij słuchać. Zacznij słuchać. Zobaczcie, mamy 7 listów do zborów w Księdze Objawienia. I każdy się kończy tym, kto ma uszy, niechaj słucha. No co za nielogiczne stwierdzenie. Każdy ma uszy. Tylko kto ma uszy, ale potrafi słuchać. O to Bogu chodzi. Kto ma uszy do słuchania. Nie do tego, żeby słyszeć siebie. Tylko słyszeć to, co Bóg ma do powiedzenia. I to jest naprawdę sztuka. Dla nas wierzących to jest naprawdę, myślę, że i przed samym sobą, i przed ludźmi uznać swój stan za potrzebujący pomocy, potrzebujący ręki, za gotowość usłyszenia, może rady, może gotowość właśnie jakiegoś spojrzenia na sytuację z innej strony. Wiecie, jak to dobrze czasami znaleźć się w środowisku niebaptystów? Bardzo dobrze. Po prostu można usłyszeć o sobie rzeczy, których w kościele nie usłyszysz. Byłem na takiej właśnie konferencji, w których uczestnikami były osoby z różnych zborów i powiedzieli, o, wy baptyści to macie swoje regulaminy, przepisy. A ja mówię, mamy, ale co w tym złego? A oni mówią, my byśmy sobie nie dali rąk związać żadnym regulaminem. A ja mówię, ty nie obrażaj mnie, człowieku, bo my nie mamy związanych rąk regulaminem. My się nim posługujemy po to, żeby ułatwić sobie życie i organizację takiej sfery właśnie porządkowej. A on mówi, ale jesteś gotowy na to, że Duch Święty powie coś inaczej, że Bóg coś chce w inny sposób. Ja mówię, ty naprawdę uważasz, że nas regulamin ogranicza, po prostu wciska nas w swoje ramki. Przyjeżdżam do domu, dzwoni do mnie brat. Dzwoni do mnie brat z innego miasta i mówi do mnie przez telefon wczoraj. Słuchaj, ja już tyle lat nie jestem u siebie w mieście, tylko u was w zborze. Bym był waszym członkiem, gdyby nie regulamin. Ja mówię, matko jedyna, może coś z tym regulaminem jest nie tak rzeczywiście. On mówi, ja znam wasz regulamin, to jest zbyt legalistyczne, zbyt... I sobie, wiecie co, no baptysta żaden mi nie powiedział, że regulamin coś ma nie tak tutaj w kościele. Ale potrzeba nie baptysty, żeby może coś tam uświadomił. I myślę sobie, nie, no muszę się przyjrzeć temu regulaminowi. O co tam w nim chodzi? Co się jemu ludziom nie podoba. I wiecie, czasami coś dla nas, co po prostu funkcjonuje od 100 lat i jest święte i może bardziej święte niż powinno, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, trzymamy się tego jak Pisma Świętego, a to może ma taką niewłaściwą funkcję. Może jeżeli ludzie to dostrzegają, to coś może inaczej należy podejść do tej kwestii. I myślę, tak samo o naszych chrześcijańskich tutaj takich nawykach, przyzwyczajeniach, że coś uznajemy za nietykalne, obowiązujące i po prostu jest to ważniejsze niż coś innego w danej sytuacji, może wymagałoby zmiany. Jedna siostra mówi do mnie, bracie, ja mówię, czemu siostra nie przychodzi? Widzę, że siostra funkcjonuje, nie jest leżąca. Bracie, ja mam taką przypadłość, że się wstydzę przyjść do kościoła. Ja mówię, no wszyscy mamy jakieś problemy zdrowotne. No nie ma człowieka, żeby nie zrozumiał, że trzeba tam, nie wiem, biegać do ubikacji, ale mówi, jak ja przyjdę do kościoła, to ja już myślę o tym, że muszę do tej ubikacji i mnie to tak po prostu stresuje, że już 2 razy więcej muszę do tej ubikacji biegać. Ja myślę sobie, siostro kochana, jeżeli Kościół jest dla ciebie powodem do stresu, z tego powodu, że ty musisz biegać do ubikacji, to ja mówię, tu gdzie my jesteśmy? Myśl sobie, siostro kochana, to ja bym ci tą ubikację tu postawił i za szybką jeszcze, żebyś tylko mogła przyjść na nabożeństwo. I mamy czasami takie właśnie obrosłe jakieś przyzwyczajenia, w cudzysłowie, my się ich nawet nie... No, jeżeli nie przeszkadzają nam, to się o nie nie potykamy, ale dla kogoś może jest to jakiś problem i my nie zwracamy na to uwagi. My właśnie, mówię, pastor, żeby się przyznał do jakichś tam problemów, to zdarza się na konferencji Kościoła, jak mamy taki wieczór świadectw, że ktoś, kto już wszyscy wiedzą, że ten człowiek ma problemy, przyjdzie i po prostu powie, ale najczęściej jest za późno, żeby pomóc. I potem wypada ze służby. Jeden człowiek, drugi człowiek z powodu problemów, których nie był na tyle jakby no, słaby, żeby się do nich przyznać po prostu. Żeby wyznać je przed ludźmi, przed może innym bratem starszym. I tak jesteśmy niestety sformatowani trochę w niewłaściwy sposób, ale myślę, że Bóg jest naprawdę, Bóg jest łaskawy, Bóg jest dużo bardziej cierpliwy, Bóg dużo bardziej chce nas o sobie nauczyć, niż my jesteśmy w stanie to przyjąć i też przez trudy i doświadczenia i cierpienia, tylko myślę, że żeby chcieć Go po prostu usłyszeć, żeby mieć taką właściwą postawę wobec Boga, żeby to nasze spotkanie z Nim właśnie było jakieś owocne, było pomocne dla nas, było jakimś rozwiązaniem sytuacji, w której się znajdujemy. I życzę nam wszystkim, żeby te doświadczenia, które każdy z nas przechodzi, nie powodowały niewłaściwych myśli na temat Boga, bo najprawdopodobniej one nie są prawdziwe na temat Boga. Powiedzmy Bogu, Ty mi powiedz, Ty mnie poucz. Ty objaw mi swoje światło na to, przez co przychodzę. Daj mi poznać siebie. Może właśnie poznanie Boga jest tym światłem. Nie zrozumienie sytuacji, nie znalezienie odpowiedzi na to, dlaczego. Job nie znalazł odpowiedzi, dlaczego przychodzi te sytuacje. I wielkość Boga była odpowiedzią. Czasami właśnie Bóg nie odpowiada tak, jak my byśmy chcieli i sformatujemy się na taką odpowiedź, a Bóg nam pokazuje coś innego. I nie dostrzegamy tej odpowiedzi, bo oczekujemy tego i tylko i wyłącznie takiego rozwiązania. Mamy gotowy scenariusz. Pan Bóg często ma inny. Trudno jest zaufać Bogu. Trudno jest w cierpieniach, przeszkodach zaufać Mu, ale myślę, że nie ma innego rozwiązania, nie ma innej drogi, nie ma innego pocieszenia, jak sam Bóg, Jego obecność, świadomość Jego wielkości, Jego chwała i majestat. Amen.